Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest znany i lubiany przez Państwa Zbigniew Radźko, nazywany przeze mnie Zbyszkiem. Dzień dobry, Zbyszku.
Dzień dobry, Agnieszko, witam Państwa.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o takim temacie, który pojawia się bardzo często w pytaniach u mnie na kanale i prawdę mówiąc jest dosyć mało wyeksploatowany, czyli o temacie wewnętrznego dziecka. Co to jest wewnętrzne dziecko? Co to znaczy widzieć swoje wewnętrzne dziecko? Co to znaczy opiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem? I taki ważny temat dla mnie z punktu widzenia psychoterapeutycznego to jest, co to znaczy być po stronie swojego wewnętrznego dziecka, bo to jest jakiś taki temat, który dosyć często wraca zarówno po stronie osób, które przychodzą na warsztaty, jak i po stronie osób, które przychodzą na terapię. Więc jeśli temat jest dla Państwa ciekawy, interesujący, to zapraszam, zapraszamy, zostańcie z nami do końca. Zacznijmy w takim razie, Zbyszku, od tego, żeby zrobić takie wprowadzenie a propos wewnętrznego dziecka z punktu widzenia analizy transakcyjnej, bo analiza transakcyjna to jest to, czym ty się zajmujesz i dlaczego ja lubię z tobą o tym rozmawiać.
No, to jest jeden z takich stanów ja naszych, którym no, mamy zapisane, może zapisane to złe słowo, ale w którym umieszczone są myśli, zachowania, uczucia takie adekwatne do naszego wieku dziecięcego, czyli coś, co mamy w dyspozycji. Patrząc na nasze doświadczenia dziecięce, ale to jest też stan wypełniony naszymi marzeniami, pragnieniami, emocjonalnością naszą, potrzebami. Tak, w dużym skrócie bym opisał ten stan ja dziecka, i to jest jeden z naszych takich konstruktów osobowościowych, bo oprócz tego mamy dostęp do zasobów naszego dorosłego i do zasobów naszego rodzica.
Czyli to nie jest tak, jak czasami sobie wyobrażają ludzie, że w środku nas siedzi malutkie dziecko, tylko że to, że byliśmy małymi dziećmi kiedyś, każdy z nas był i doświadczał różnych rzeczy, to w naszej strukturze osobowości tworzy się taki zapis, który jest zapisem dziecka, ale to jest ważne, co powiedziałeś. Mamy trzy różne stany ja, o nich zrobimy osobne filmy. Możemy też właśnie patrzeć na siebie od strony tego, że mogę podejmować decyzje jako stan dziecko, jako stan dorosły i jako stan rodzic. I wszystkie te rzeczy się w nas mieszczą, co nie oznacza, że mieszka w nas trzy, a właściwie nawet wiemy, że więcej postaci. Chodzi o to, że to jest nasza predyspozycja do bycia i dokonywania wyborów.
Tak, to jest pewien wzorzec, taki nabyty w dzieciństwie, trochę połknięty, trochę wzięty z obserwacji, trochę z dziecięcych jakichś strategii związanych z tym, jak się zachowywać, na przykład, żeby otrzymać to, czego potrzebuję. Ten wzorzec w dzieciństwie, my sobie eksperymentujemy z tym wzorcem. On się okazuje w pewnych sytuacjach skuteczny, w pewnych sytuacjach nieskuteczny, utrwala się w nas, zapisuje się w tym naszym dziecku. No, mamy taką tendencję później, żeby również w tak zwanym dorosłym życiu, czyli wtedy, kiedy już jesteśmy, lubię mówić, duzi, bo nie zawsze dorośli, my go sobie po prostu odtwarzamy, tak? Czerpiemy z tego wzorca niejako automatycznie. No, najogólniej rzecz ujmując, w takim dużym skrócie można powiedzieć, że to są pewne strategie otrzymywania tego, czego potrzebujemy, zaspokajania swoich potrzeb.
Ty mówisz wzorzec, a analiza transakcyjna jeszcze używa sformułowania, które ja lubię, skrypt.
Skrypt, tak.
Jak sobie myślę, skrypt to jest coś, co było ulubionym elementem naszym na studiach. Nie wiem, czy ty miałeś skrypty na studiach, ale to było bardzo pożądane. Czy masz skrypt z neurobiologii? Czy masz skrypt z psychologii osobowości? Co to oznaczało mieć skrypt? To oznaczało mieć skrót pewnej wiedzy. Czy możemy popatrzeć na ten wzorzec jak na taki skrót czegoś, co dostaliśmy i co potem, no właśnie, wykorzystujemy?
Tak, jak najbardziej. Możemy na to popatrzeć od strony takiej skryptowej. Bardzo często się mówi na pewne zachowania nasze w życiu jako na zachowania skryptowe, które, czyli takie, które mają jakiś nieuświadomiony rezultat. One, możemy powiedzieć, że odtwarzamy pewien wzorzec zachowań, w sposób nieświadomy odtwarzamy pewien wzorzec zachowań i to jest jakiś skrótowy opis pewnej strategii. I analiza transakcyjna rozróżnia te skrypty, które są skryptami takimi wygrywającymi, które powodują, że my mamy poczucie spełnienia w życiu. Takie, które są skryptami przegrywającymi, czyli takie, które kończą się tym, że my nie osiągamy celu albo właśnie tego spełnienia, lub takie skrypty banalne, w których trochę przegrywamy, trochę wygrywamy, ale generalnie no, mamy takie banalne, jakby zwyczajowe, stereotypowe życie. I bardzo często te skrypty przegrywające i wygrywające są odbiciem takich wczesnodziecięcych przekonań i decyzji związanych z tym, na co my zasługujemy, a na co nie zasługujemy. Albo w jaki sposób, czy my mamy szansę zaspokojenia swoich potrzeb, czy jesteśmy bez szans zaspokojenia swoich potrzeb. Wczesno dziecięce decyzje, wyglądają one jako w pewien sposób dorośle podjęte, ale nie są w sposób analityczny podejmowane, tylko przyjmowane z strony takiej emocjonalnej, no bo dziecko nie ma pewnego aparatu pojęciowego do tego, żeby takie dorosłe, analityczne decyzje podejmować, a no, ma fundamentalną potrzebę związaną z przetrwaniem, z otrzymaniem, z spełnieniem swoich potrzeb, w związku z tym no, tak trochę połyka, tak? Przyjmuje często za takie prawdy objawione i one się utrwalają w nas i na takim poziomie nieświadomym no, mamy bardzo często do czynienia z takimi sytuacjami, w których patrzymy na swoje życie i okazuje się, że one w pewnych momentach mają jakiś określony wzorzec. To znaczy my się bierzemy za jakieś przedsięwzięcie i ono się zawsze kończy jakimś fiaskiem. I uruchamia się w nas jakieś wczesnodziecięce przekonanie, na przykład, że nam się nigdy nie uda.
Albo nie zasługuje na
bliskość.
Albo
nie zasługujemy na bliskość. Tak? Nie możemy na przykład stworzyć jakiegoś trwałego związku, bo nam się utrwalił jakiś skrypt związany z na przykład z wczesnodziecięcą decyzją zakazową, że my nie możemy być blisko na przykład, albo jesteśmy nieważni, tak? W związku z tym, no potem ten skrypt trochę działa zgodnie z takim założeniem i nam potwierdza trochę to założenie, tak? No tak, mam jakieś kolejne fiasko związane z relacją, no bo przecież ja jestem nieważny i nie zasługuję na przykład na bliskość.
Albo taki skrypt, o którym też chwilę rozmawialiśmy, nikomu na mnie nie zależy. Skoro nikomu na mnie nie zależy, to dziecko podjęło decyzję, że jemu też będzie nie zależeć. To jest to, co kiedyś przeczytałam, no, przepiękne, ale bardzo smutne zdanie, że największe kłamstwo, jakiego się nauczyliśmy, to mówić, że nam nie zależy wtedy, kiedy nam najbardziej zależy, bo to też była ochrona. Natomiast zaraz pokażemy kilka takich przykładów, co to znaczy skrypt. Natomiast to, nad czym chcę się też jeszcze na sekundę zatrzymać, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że dziecko, nie mając pełnego aparatu pojęciowego, a co za tym idzie, nie mając pełnej wiedzy o świecie, wytwarza sobie skrypt, który jest skryptem schematycznym, stereotypowym, ja chcę to powiedzieć ubogim, zaraz sprawdzę, czy to jest według ciebie dobre słowo, a nawet takim zubożonym. Czyli to, co warto zobaczyć, to to, że moje postrzeganie świata w dorosłym życiu z poziomu wewnętrznego dziecka może być bardzo nieprawdziwe, bo ono było możliwe na tamten moment dla tego dziecka. I że to, czego my bardzo potrzebujemy w dorosłym życiu, to po pierwsze zobaczenia różnych innych wzorców, to jeszcze pewnie o tym powiemy, ale zobaczenia, że ten mój skrypt, to on nie do końca jest prawdziwy, że to nie do końca są wszystkie informacje, które mogłabym mieć, i że warto sobie uzupełnić informacje na temat świata. Co ty na
Tak,
to?
to jak też bym powiedział, że ty użyłaś takiego sformułowania, że zubożone, a ja też bym powiedział, że jest niepełne najzwyczajniej w świecie. Po prostu nie oddaje takiej dorosłej skali opcji, możliwości, zasobów. On się koncentruje tylko na bardzo wąskim, no oczywiście ważnym, bo moim poziomie doświadczeń, takich tylko i wyłącznie płynących do mnie i związanych tylko i wyłącznie z moim życiem, więc niepełne, na pewno niepełne i taki, który na pewno można poddać dorosłej ocenie, tak? Takiej ocenie w sensie analizy, a nie wartościowania.
Czyli moje wewnętrzne dziecko to jest taki stan, w którym ja mam doświadczenie zaspokojenia lub niezaspokojenia pewnych potrzeb i mam doświadczenie przyzwolenia albo zabrania mi pozwolenia na moją ekspresję emocjonalną. Czyli to, jak ja postrzegam siebie i to, co mi wolno i czego mi nie wolno w dorosłym życiu, to jest właśnie ten stan dziecka. Czy dobrze to rozumiem?
Tak, i pewien mechanizm też, wzorzec związanych z tym myśli, uczuć i obserwowalnych bardzo często też zachowań. Tylko dobrym takim zaobserwowania przykładem jest to, że my w dorosłym życiu, chcąc coś otrzymać, wybieramy strategię nie wprost. Na przykład nie prosimy kogoś, słuchaj, bardzo potrzebuję tego, żebyś mnie dzisiaj przytulił, bo czuję się zagubiony, tak? Potrzebuję bliskości. I zamiast tego na przykład wchodzimy w zadbanie o tą potrzebę poprzez dąsanie się. No, na przykład jak byliśmy dziećmi, to widzieliśmy, że mama albo tato, żeby coś dostać, to się dąsają, potem to dostają i ja teraz pokombinuję sobie, jak ja się nadąsam gdzieś w jakimś ustronnym miejscu, to ktoś do mnie podchodzi i zaczyna pytać, a co się stało? I to bierze mnie na ręce, przytula i ja dostaję to, co chcę, bo mi na tym zależało, ale nie uczę się, mówi, na przykład nikt nie mówi, kiedy cię jest ci smutno i potrzebujesz mojej bliskości, po prostu przyjdź do mnie i mi o tym powiedz. I my w dorosłym życiu dalej to tak robimy. Nam się to po prostu utrwala.
Albo przychodzi mi do głowy taki skrypt, że, czy taki sposób, taki wzorzec dostawania uwagi, że trzeba było wszystko zrobić perfekcyjnie, jak wszystko było dobrze poukładane, zrobione na tip-top, to wtedy mama przychodziła i mówiła: o, jaką jesteś grzeczną i mądrą dziewczynką. W związku z tym ja w dorosłym życiu też pilnuję, żeby wszystko wokół mnie było perfekcyjne, choć uwaga, kłamie, że tylko jak jest perfekcyjnie, to ja się czuję dobrze, czyli że ja to w ogóle robię dla siebie, a nie dla innych, a tak naprawdę w ten sposób mogę sobie zaspokajać jedną z bardzo ważnych potrzeb bycia widzianą, potrzeby uznania, no i też jakąś potrzebę bliskości, bo wtedy mama przychodziła i mama była, i to jest ten sposób na bycie widzianym.
Tak, i to widzisz, z tego, co ty powiedziałaś, to jest taki też, możemy taki zrobić krok do tego, że my sobie zaczynamy warunkować strategie życiowe, skryptowe, właśnie w takim układzie, że ja zasługuję, czyli mogę być ok, tylko i wyłącznie wtedy, gdy. Bo jeśli tego nie robię, to nie jestem ok. Czyli ja mogę otrzymać to, czego potrzebuję, mogę być ok, tylko i wyłącznie kiedy dbam zawsze o porządek, bo mama jest wtedy zadowolona, na przykład.
Albo nawet w drugą stronę jeszcze bym poszła, to ciekawe, co mówisz, że jak nie jestem perfekcyjna, to jestem totalnie nie okej, czyli
Nie
że
ok.
zero-jedynkowe, że jeśli ja się położę spać, nie wysprzątawszy tego do ostatniej kropki, to wielu ludzi mówi: no, kładę się w takim napięciu, że ja mam w głowie ten nóż, który leży tam na blacie, albo ten niepoodkurzany pokój, że ja muszę wstać i to zrobić, bo inaczej się nie położę. Czyli tak jakby wtedy zrobienie coś przeciwko temu wzorcowi oznaczało niebycie totalne.
Tak. I takich decyzji w różnych w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach podejmujemy, możemy podejmować bardzo dużo. Na przykład możemy podjąć taką decyzję wczesnodziecięcą, która mówi nam, tak, nakazuje nam trochę, albo zakazuje bycia blisko, bo się okazuje, że jeśli jesteśmy w dystansie, nie jesteśmy blisko, to dostajemy jakieś pozytywne przekazy, taką akceptację, albo wtedy uznajemy, że jesteśmy ok, kiedy nie jesteśmy blisko. A w związku z tym bliskość jest oznaką zagrożenia, bo pokazuje nam, że my możemy być wtedy nie ok, a to jest też dla nas zagrażające. I no, podejmując taką decyzję na poziomie nieświadomym, potem dobieramy takie zachowania, które właśnie ten dystans pozwalają zachować ten dystans po to, żeby przeżyć właśnie siebie jako osobę, która zasługuje, która może. Tak? Chociaż to nie wypełnia naszych potrzeb związanych z tą bliskością. Znaczy, my dostajemy akceptację, ale nie taką, jakiej pragniemy. Dostajemy akceptację w postaci tego, jesteś ok, bo nie jesteś blisko mnie, chociaż to nie jest oznaka akceptacji, bo czyli to jest trochę taka proteza.
To jest to, idź do pokoju, posiedź sam, albo nie rób kłopotu,
nie rób kłopotu,
albo nie denerwuj mnie. I to jest to, że właśnie jak nie jestem blisko, to jestem widziany. To jest w ogóle ciekawe, co mówisz o tej bliskości, bo ja, prawdę mówiąc, bardzo podobnie ją definiuję w najnowszej książce Mądra bliskość, czyli że żeby być mądrze blisko z innymi, ja potrzebuję zrozumieć, jak ma się w ogóle moje widzenie bliskości ze sobą, na co ja sobie pozwalam, na co ja sobie nie pozwalam, jak wygląda świat moich potrzeb, ale też jak wyglądają moje korzenie, czyli jakie wzorce stoją za tym, jak ja w ogóle definiuję bliskość i wchodzę w bliskość, bo to, co ostatnio było no takie bardzo zaskakujące dla jednego z moich studentów, on do mnie napisał i mówi: Agnieszka, słuchałem jakiegoś podcastu o lęku przed odrzuceniem i czy ty sobie wyobrażasz, że ci ludzie połączyli lęk przed odrzuceniem z lękiem przed bliskością? To się naprawdę łączy? A to jest dokładnie to, co ty mówisz, że ktoś może być tak nauczony, że nie bądź jest sposobem na akceptację, że on nie zaryzykuje bliskości, tak, bo wtedy to tak jakby w jego głowie oznaczało utratę akceptacji. Więc jakie to jest niezwykłe zobaczyć, co dzieje się w tym wewnętrznym świecie naszego przeżywania, czego doświadczyliśmy, żeby w ogóle móc w jakikolwiek sposób to, nie wiem, rozplątywać, uzupełniać, ćwiczyć, jak ty to widzisz?
Tak, to jest takie, jak się o tym mówi, to się wydaje to wszystko bardzo nieracjonalne i paradoksalne, ale to też pamiętam twoje nagranie, jak mówiłaś o sposobach budowania więzi.
A tak.
I to jest ten element taki związany, że my odrzucamy, bo boimy się sami odrzucenia. W związku z tym lepiej być w tej protezie, niż skonfrontować się z tym lękiem, że ktoś nie zaakceptuje, właśnie odrzuci.
Powiedziałeś słowo irracjonalne, to bym chciała zatrzymać, że, bo co to znaczy, wracajmy do tematu wewnętrznego dziecka, czyli i zaopiekowania się tym wewnętrznym dzieckiem, widzenia go, bo właśnie to jest to, że kiedy patrzymy na człowieka z boku, widzimy, nie wiem, piękną kobietę, mającą wszystkie zasoby, inteligentną, z sukcesem zawodowym i tak dalej, i ona z jakiegoś powodu nie jest blisko z innymi ludźmi. To mi ktoś wczoraj tak powiedział, mówi, właśnie odkryłam, że mam mnóstwo znajomych, ale nie mam nikogo blisko. Co ze mną nie tak? I to jest właśnie to pytanie, które się dosyć często pojawia, co ze mną nie tak? Bo prawdopodobnie jest jakiś wzorzec, no właśnie zapisany w dziecku, ale w naszej głowie pojawia się pytanie, co ze mną nie tak, a nie potrafimy zobaczyć tego, dlaczego ja tak, a nie inaczej funkcjonuję. Czyli z boku zachowanie jest irracjonalne, bo ta kobieta nie ma żadnych podstaw do lęku przed bliskością, przed byciem przyjętą, bo ludzie ją podziwiają, Ale ona sobie na to nie pozwala. To jest ważne, że to dziecko w nas powoduje zachowania w dorosłym życiu, które wydają się być no, nieadekwatne.
Tak, to jest taki przykład na poziomie funkcjonowania, czyli my mamy pewne obserwacje, ale też widzimy jakąś refleksję wewnętrzną związaną z tym, co ze mną jest nie tak. Ja bym też nie wartościował, czy coś z tobą jest nie tak, czyli generalnie nie nadawałbym takiej etykiety, ale rzeczywiście jest to do przyjrzenia się pewien wzorzec, być może na poziomie jakiegoś wczesnodziecięcego zakazu, chociażby związanego z tym, że było bardzo dużo wzmocnień takich, kiedy ten dystans był budowany. Być może było jakieś wyobrażenie, że dystans jest znak jakiegoś panowania nad emocjami, tak? Albo to był przekaz związany z tym, że to rodzice nam podali pewien lęk przed bliskością, czyli to nie po stronie dziecka to było, bardziej po stronie rodziców był lęk przed tą bliskością.
Ja wyobrażam sobie takie zdanie, Zbyszku, ludziom nie wolno ufać.
Nie wolno ufać, albo to jest jakiś, tak, mógł być zakaz jakiś w postaci ochrony, tak? Czyli takiego zabezpieczenia, że kiedy będziesz w dystansie, to się nic nie stanie, nie? Nic ci nie grozi, bo generalnie od ludzi może płynąć bardzo dużo niebezpieczeństw, prawda? I teraz to, co można jakby, kiedy ja widzę taką refleksję w sobie, w związku z tym no, mam jakiś zakaz ograniczający, to rzeczywiście warto zacząć od tego, czym dla mnie jest bliskość, ale to, co można robić, to zacząć sobie przyzwalać, czyli jakoś przyglądać się sobie, tak, sprawdzać, co w tym dziecku, oprócz tych zakazów, może płynąć z potrzeb, bo jeśli ktoś mówi, coś ze mną jest nie tak, to znaczy, że ma jakiś deficyt, tak? Jeśli na to zwraca uwagę, bo ktoś powiedział, ja nie potrzebuję tak w sposób dorosły. To jest dla mnie okej, to jest dla mnie też w porządku, to jest ten rodzaj, który mi pasuje i uznajmy, że jest to na poziomie akceptacji takiej wewnętrznej, no nie ma powodu jakby się tym zajmować. Natomiast jeśli przyglądamy się sobie, coś jest ze mną nie tak, to prawdopodobnie mamy jakoś dużo rozbudowanych właśnie takich zakazów, które nas ograniczają, wstrzymują nasze potrzeby. Czyli my bardziej żyjemy nie w kategorii swoich potrzeb, tylko właśnie jakiegoś przekazu, który dostaliśmy na przykład od rodziców. Więc jesteśmy sterowani, tak, od nie sobą, nie swoimi potrzebami,
właśnie.
Tylko tego, czego inni oczekiwali, nakazywali, tak, albo zakazywali. To, co można zrobić, to zacząć bardziej rozpychać, przyzwalać sobie najzwyczajniej w świecie, tak? Czyli uruchamiać to, co dziecko chciało, czego potrzebowało, bo kiedy było dzieckiem, nie mogło, bo nie miało zasobów, ale teraz jako dorośli my te zasoby mamy. Możemy zacząć wybierać i decydować.
No to mam takie ważne pytanie, kontrowersyjne. Ciekawa jestem twojego zdania. Czy może być tak, że dorosły człowiek nie potrzebuje bliskości, miłości i przynależności do innych?
To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Ja uważam, że nie. Że dla mnie emocjonalność, bliskość i miłość jest uczuciem, potrzebą, emocją, która jest od urodzenia do śmierci potrzebna. Oczywiście my możemy sobie na poziomie dorosłego takiego powiedzieć sobie, że nie i umieć to pięknie uzasadnić, ale ja raczej na to patrzę i analiza transakcyjna często na to patrzy, że to są uzasadnienia, jak się zaczynamy im przyglądać, to są takie uzasadnienia dorosłego, który jest skontaminowany raczej tym właśnie dzieckiem w zakazach albo może rodzicem, który ma właśnie zbyt normatywne takie przekazy, czyli taki jest dyrektywne. Tak? I wprost za siebie odpowiadając, każdy z nas potrzebuje bliskości, bo my jesteśmy istotami społecznymi, po prostu. Nie, człowiek osamotniony usycha. Tak?
Cieszę się, że ty to mówisz, bo ja też mam takie stanowisko, że jeżeli ktoś mówi, że nie potrzebuje miłości, bliskości i przynależności i uznania, jeszcze ja bym dorzuciła, no to moim zdaniem kłamie, ale i przepraszam, ale chcę to mocno nazwać, ale nie kłamie dlatego, że sobie wymyślił to kłamstwo, tylko dlatego, że to czasami jest mechanizm obronny. Czasami to jest to, że tak bardzo tego nie doświadczyłem, że nawet nie wiem, jak to jest, albo tak bardzo boję się, że nie mogę tego już nie dostać, że wolę powiedzieć, że nie mam, ale że to pragnienie jest w nas wpisane, bo miłość jest w ogóle w nas wpisana, tak? To jest, życie jest, albo inaczej, ja uważam, że w ogóle, żeby było życie, to musi być miłość na początku, więc w jakiejkolwiek postaci, może niekoniecznie tych wyrabiających się czy nie wyrabiających rodziców, ale że w życie jest wpisana miłość i to, co mówił pięknie Freud, no eros jest silniejsze niż Thanatos, czyli życie jest zawsze silniejsze od śmierci, czyli musi stać za nim miłość, więc tak sobie myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o taki pomysł na spotkanie ze swoim wewnętrznym dzieckiem, to czasami to może być takie danie sobie prawa do tego, że ja tęsknię za miłością, że ja tęsknię za bliskością, że ja tęsknię za byciem przyjętym. A kolejna rzecz to, jak mogę to zrobić, ale w ogóle uznać, że te potrzeby mam. Co ty na to?
Tak, bo my możemy sobie z tą potrzebą coś zrobić. To
no.
znaczy, możemy ją nadbudować jakąś właśnie racjonalną interpretacją, możemy te potrzeby na jakiś czas odłożyć w imię realizacji jakichś innych celów. No sobie wyobrażam, że nie wiem, możemy się zamknąć w samotni, bo mamy potrzebę kontemplacji i bycia w samotności i radzimy sobie, tak, w tym czasie, ale to nie znaczy, że nie my mamy potrzeby bliskości, tylko my możemy sobie umieć z nią, z brakiem poradzić. No to, ale ona nie wyklucza tego, to nie wyklucza tego, że jej jakby nie ma. Natomiast jest też tak, że jeśli my, bardzo często to, co powiedziałaś, mamy taką projekcję lękową związaną z tym, że jeśli my uznamy, że potrzebujemy miłości i bliskości, to teraz powstaje pytanie, jak ją dać, to jest ważne, ale po drugie, i to może ważniejsze, jak ją przyjąć?
Okay.
No bo jeśli my mamy zakaz wdrukowany przed bliskością, no to jest trudność w przyjęciu tej bliskości. My możemy mieć wokół siebie osoby, które nam chcą dać tą bliskość, ale my sztywniejemy, tak? Bo nie wiemy, jak ją do siebie wziąć. Jak nie wiemy, jak sobie ją dać, to trudno ją oddać innym. Nie ma tego mechanizmu. Więc dla mnie to jest rzeczywiście bardzo kluczowe, co ty powiedziałaś, żeby tu naprawdę nie chodzi o to, żeby przyznawać, że ja potrzebuję miłości, bliskości na forum. To znaczy krzyczeć o tym i mówić wszemi wobec, zobaczcie, jaki jestem dojrzały, dorosły i mam refleksję i mówię wszystkim, potrzebuję bliskości. To nie o to chodzi, żeby się do tego przyznać, bo to nie jest kwestia wstydu i poczucia winy, żeby się do czegoś przyznawać, tylko to jest uznanie przed samą sobą. Tego, że ja tego potrzebuję. Jeśli ja uznam, to ja mogę zacząć szukać sobie tych przyzwoleń, które na moją miarę pozwolą mi tą bliskość przyjmować najpierw, a potem dawać.
Bardzo mnie poruszyło i zatrzymało to, co powiedziałeś, że w tej bliskości ważne jest, żeby nauczyć się ją przyjmować.
Tak.
To jest chyba jakiś w ogóle temat, który jak teraz o tym mówisz, to on mi wyświetla naprawdę bardzo wiele historii, ale też takich moich relacyjnych, bo tak sobie przypominam wakacje. Miałam taką sytuację, kiedy ktoś bardzo ważny dla mnie i mi bliski, kończyliśmy tam wspólną pracę, odprowadzam go do samochodu, on mówi, no dobra, to jakby pożegnajmy się bez scen. I ja mówię, słucham? Co ty w ogóle do mnie mówisz? A on mówi, tak stanął, wziął dwa wdechy i mówi tak, tak naprawdę to chcę powiedzieć, że będę bardzo tęsknił i widzę, że będzie mi ciebie brakować, ale jest mi trudno przyznać się do tego, że tego potrzebuję. I właśnie to przyjęcie na koniec, no chociażby gestu przytulenia, tak, jest już trudnością. To przyjęcie tego, że to było ważne i dobre i takie zanurzające w bliskości. No mi to jeszcze za tym idzie kolejne moje ulubione słowo w czułości. To już jest trudno, jeśli się tak bardzo tego nie miało. To jest szalenie ważne, nie tylko dawać, ale umieć przyjąć, bo my możemy mieć dziesiątki ludzi, którzy chcą nam dać bliskość i czułość. Ale my stoimy, jak wiesz, tak mam teraz, już mi idą obrazy, nie? Już widzę takiego patyczaka, co stoi, wiesz, ty chcesz przytulić, a tam się jakby nic nie rusza. No bo ciało sztywnieje, dęci. Ja tak bardzo znam samotność i tak bardzo mam ten skrypt, że muszę być sama, bo byłam sama od małego jako dziecko, radziłam sobie sama, byłam samodzielna i tak dalej, że jak ktoś mi już to daje, to jest paraliż. Więc nie wiem, jak to zrobić. To co to znaczy zacząć rozpoznać? A, jeszcze chcesz coś powiedzieć o mnie?
Tak, bo wiesz, bo my sztywniejemy, ponieważ my zamrażamy w nas energię związaną z emocjami. No bo teraz popatrz, jeśli przytulam takiego patyczaka, to on musi coś zrobić z emocjami, które się w nim pojawią.
Tak.
Tak? A teraz pytanie, co zrobić z nimi?
Nie
Tak?
wiem,
Co
nie.
to w ogóle we mnie jest? Coś się we mnie pojawia, co trochę chce uruchomić tą sztywność. Ja sztywność znam. Ja
Tak.
umiem być sztywny, umiem o to zadbać, o to bezpieczeństwo, a teraz się pojawia jakaś energia, ona się zaczyna przemieszczać i teraz co ja mam z tym zrobić, nie? A więc to też uruchamia w nas taki lęk związany z tym, co ja zrobię ze swoimi emocjami, jak ja ich nie znam pod tym kątem. Ja nie wiem w ogóle, jak je nazwać, nie? Jak je w ogóle przeżyć, a co ludzie powiedzą, kiedy zobaczą te emocje. Bo ja pamiętam w dzieciństwie, jak podchodziłem do mamy, do taty i byłem radosny albo smutny i chciałem, żeby mnie przytulił, to na przykład dostawałem przekąs, no, dorośnij, nie masz się. Wieku, no musisz sobie radzić, tak? I wtedy sztywniałem, tak? I tą sztywność mam już w ciele. A teraz trzeba będzie na nowo wrócić do tego dziecka, które miało tą emocję i zaryzykować, czy zostanie przyjęta, nie?
Tak, ale jeszcze idę dalej. Fajnie, że to zatrzymałeś. Mam nadzieję, że Państwa nie uraża sformułowanie patyczaki, ale no to tak jest. To jest sztywnienie i zamrożenie w ciele, więc bądźcie tacy tutaj wyrozumiali dla nas, że to nie jest tak, że my się jakby, że to deprecjonujemy, tylko to naprawdę jest wysztywnienie w ciele. I teraz jeszcze przychodzi mi jedna myśl, bo to jest tak. Z jednej strony zamrażam, bo tego nie miałem, ale druga rzecz, co będzie, jak ja to polubię? I już potem nie mam skąd tego wziąć, bo pierwsze przyjąć, a drugie potem trzeba znowu poprosić. To jest ważne, że zobacz, że jak my bardzo też tego nie umiemy, a tak to można zwiać, wsiąść do samochodu i jakby za chwilę już nie pamiętać, że to było, bo po drodze jest McDonald's i można przecież zjeść hamburgera, nie łącząc tego w ogóle, że to chodziło o to, że uciekłem od bliskości. Właśnie wsunąłem hamburgera i pojechałem dalej, i się okaże, że historii nie było. Dlatego to jest tak ważne, żeby się też zatrzymać. I przychodzi mi jeszcze jedna myśl do głowy, która no też mi się tam jakoś kojarzy z tym, czego doświadczam ostatnio, żeby właśnie nie łamać, tylko rozpuszczać. Że czasami trzeba przyjąć tego kogoś, że on wysztywniał. I to wytrzymać, i przytulić go drugi, i trzeci, i czwarty raz, aż to ciało poczuje, że to jest miłe i pozwoli sobie na jakąś miękkość, i samo będzie wychodziło do kontaktu, żebyśmy też byli dla siebie czuli i wyrozumiali, że coś, co było zamrażane przez 10 lat, no też się nie rozmrozi z dnia na dzień, a nie chodzi o to, żeby łamać lód, nie?
Tak, to jest bardzo ważne, też bardzo bliskie analizie transakcyjnej. Mianowicie zmiana, która jest taka dostosowana do tu i teraz, czyli do każdego dnia. Czyli ja sobie dzisiaj pozwoliłem na taką bliskość i mi się dzisiaj pojawiły jakieś odczucia i one dzisiaj nie były takie. Ja dzisiaj nie dałem tego i nie otrzymałem tego, czego bym chciał. Ale w związku z tym nie cofam się do tej decyzji skryptowej. No, spróbowałem i jednak to się nie da. Miałem rację, to po prostu nic nie daje. Tylko kolejnego dnia dać sobie znowu szansę. I kolejnego dnia znowu dać sobie szansę. Czyli wciąż pamiętać o tym, że to dziecko tam jest i on tą potrzebę ma, w związku z tym może sobie budować, tak, żeby się nie rzucać, tak jak powiedziałaś, że po kilkudziesięciu, kilkunastu latach zamrażania nagle jednym zjawiskiem rozpuści się wszystko, jak w magicznym, romantycznym filmie, tak, bardzo często ruszają nam wszystkie lody, jak w scenach filmowych. Może tak nie być, bardzo często tak nie będzie.
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że w takich sytuacjach ludzie chcą uciec, bo mówią często, bo się zaraz rozpłaczę. I ja wtedy mówię, no właśnie się rozpłacz, bo łzy są ciepłe i rozpuszczają lód. Właśnie o to chodzi, że to są delikatne kropelki, które być może na ten moment coś rozpuszczą. No ale znowu, jeśli ktoś był zawstydzany, wprowadzany w zakłopotanie, albo słyszał te wszystkie kłamstwa pod tytułem chłopaki nie płaczą, no to też znowu coś już się budzi w ciele, tak? Jest jakaś tęsknota, jest poruszenie, bo organizm reaguje, ale znowu mam ochotę zwiać, bo mam kolejne jakieś kłamstwa w głowie, które mi nie pozwalają czuć. Czyli zobacz, już powiedzieliśmy kilka rzeczy też takich, co to znaczy opiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem. Pozwól, że ja je zbiorę i pójdziemy dalej. Czyli pierwsza rzecz to jest zobaczyć, jakie ja mam zakazy i nakazy, czyli jaki ja mam wzorzec w ogóle bycia w relacjach i czy to jest mój wzorzec i czy to jest wzorzec, który służy życiu. Druga rzecz, popatrzeć, czego ja potrzebuję i czy ja sobie daję prawo potrzebować i czuć różne rzeczy. I trzecia rzecz, o której powiedzieliśmy, to jest to, żeby sobie dawać przyzwolenie na to, żeby to robić po kawałeczku, tak? Tak sprawdzając, co mi służy, a nie udowadniając sobie, że jednak to nie jest fajne i że ja się jednak nie nadaję. Czy coś jeszcze jest ważne z tego, co powiedzieliśmy?
Ja bym jeszcze dodał, że robię to wprost.
A, o, to jest.
Żeby nie kombinować jakiejś strategii. To ja mogę sobie zdać sprawę z tego, że ja potrzebuję na przykład tej bliskości, tak, kontaktu, ale proszę.
No właśnie.
Nazywam, a nie wymyślam teraz jakieś takie sztuczki i znowu gdzieś wracam właśnie na przykład do tego, żeby to dostać. Więc to dla mnie też jest istotne, że jeśli sobie już przyzwalam, to znajduję taki sposób, żeby zadbać o to wprost, komunikując, tak, mówiąc, prosząc chociażby.
Mówiąc też o emocjach, no bo chociażby tęsknię jest już o krok dalej niż... Co ty na to, że przywiozę ci chipsy na przykład, albo zrobię zakupy i ci przywiozę. Ja mam konkretny pomysł w głowie, ale nie chcę mówić, bo nie chcę zdradzać osoby, o której opowiadam, ale no właśnie, bo potem mogą być te historie takie pod tytułem przyjadę i nie wiem, przekopię ci ogród, ale ja nie potrzebuję przekopywania ogrodu, a tam było... Chciałbym spędzić z tobą czas i
Tak.
być blisko, prawda? Więc
tak.
No właśnie, to jest bardzo ważne, żeby wtedy mówić, lubię być blisko, lubię z tobą spędzać czas, po prostu tęsknię i tu nie ma żadnego podtekstu, bo jest takie ładne sformułowanie, które przeczytałam u kolegi Cembali, że tęsknota to podatek od ważnych relacji. To mi się podoba, nie? Że
fajne, tak.
kiedy ja mówię tęsknię, to ja mówię, jesteś dla mnie ważny i ja chcę się po prostu spotkać, bo relacja jest ważna, no ale to też oznacza przyzwolenie na to, że ja się zgadzam, że jakaś relacja jest dla mnie ważna i że ja chcę w niej być.
Zgadza się, to wszystko jest, to jest wszystko strategia pozaskryptowa, taka wprost. No i ona jest pewnego rodzaju ryzykiem, no bo zawsze wiąże się z tym, w jaki sposób my będziemy chcieli tworzyć więź. W lęku przed odrzuceniem, czy w takim bezpiecznym, kiedy ja się komunikuję, czy raczej nie będziemy nic robić i będziemy unikać, uciekać. Tak, ja bardzo często też słyszę od ludzi, z którymi o tym rozmawiam, że to jest ryzyko. Ale co będzie, jeśli druga strona powie, ale ja nie tęsknię za tobą, wiesz, teraz chcę być sam. Ja mam potrzebę teraz pobyć sam. I co ja wtedy zrobię? No, zobaczymy, co wtedy zrobisz. Tak, ale jeśli nie zrobisz tego kroku zadbania o swoje potrzeby, no to właśnie ściskasz to dziecko. To właśnie nie, to, nie, to, to bardziej przyglądasz się swoim wyobrażeniom, niż zauważysz te dziecko. Tak? Tu można tak metaforycznie rzecz ująć, popatrzeć, klęknąć tak w sobie, uklęknąć w sobie i dostrzec rzeczywiście tą małą postać, nie? Która kiedyś potrzebowała tej bliskości. Być może powiedzieć jej, będzie kolejny dzień. Tak?
Znowu mnie zatrzymuje to, co mówisz, bo ty mówisz, ściskasz to dziecko, a ja bym jeszcze powiedziała, ściskasz i opuszczasz i mówisz, nie chcę cię, nie chcę cię takiego, który czuje, że to jest takie okrucieństwo, które my sobie sami robimy w dorosłym życiu, bo co to znaczy widzieć swoje wewnętrzne dziecko? No to właśnie widzieć tego dzieciaka, który mówi, bardzo potrzebuje bliskości i miłości, a nie mówić, dobra, to jakby nie ma sensu, bo czyli nie powtarzać tych zdań, które nam mówiono, a zacząć mówić do siebie nowe zdania pod tytułem mam prawo potrzebować bliskości i to, co powiedziałeś, będzie kolejny dzień, ja bym powiedziała, że może w ogóle zacząć od mam prawo potrzebować bliskości, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Że ten element widzenia, tu chcę jakoś Państwa tak zaprosić do czułości i wyrozumiałości wobec siebie, że to, że widzę, to jest już ogromny krok, naprawdę, to jest już wielkie zwycięstwo pod tytułem widzę, czego potrzebuję i pozwalam sobie czuć, a to, że jeszcze nie umiem, no nie umiem, bo właśnie odkryłem, że jako czterolatek nie umiem, no ten kawałek we mnie nigdy nie dorósł, tak? I że potrzebuję czułego dorosłego, potrzebuję czułego rodzica, który mu powie, ej, mały, mała, no dobra, no na ten moment widzisz, że potrzebujesz, ale oboje poszukamy, jak to zrobić.
Tak, ja też, jak mówię, ściskam to dziecko też w takim kontekście, nie ściskam w sensie przytulam, tylko ściskam w sensie takim podsuń się, ogranicz się, tak? A to, co ty mówisz, to bardziej mówię mu przysuń się, nie? Rozgość się, rozsiądź się, nie? Bądź bliżej. I rzeczywiście tak, to jest bardzo fajne, co ty mówisz. Bardzo dużym krokiem jest to, żeby po prostu sobie przyznać. I ja nie muszę natychmiast kombinować na przyszłość jakichś strategii. No? Tylko pobyć sobie z myślą, że ja zauważyłam. Tak. To jest też pewien rodzaj bycia z samym sobą. Ja nie muszę wychodzić z tym od razu na zewnątrz, ale pobyć z samym sobą, tak? Się trochę uznać i pouśmiechać do samego siebie, bo przecież możemy. Nie? I to jest taki ciekawy eksperyment, nie? Odczuwania samego siebie w tym, co mi się pojawia.
Tak. Ja się uśmiecham, bo ja coraz bardziej dorastam i dojrzewam do myśli jednak napisania czegoś wspólnie, bo to jest bardzo inspirujące, bo ja mam jeszcze z tego, co ty mówisz, taki obraz tego takiego zdania rozsiądź się we mnie, miej miejsce we mnie w ogóle, nie?
Tak.
Ja mam zgodę na swoje uczucia, ja mam zgodę na swoje potrzeby, ja przestaję siebie no właśnie łomotać i być wobec siebie krytyczna, a zaczynam siebie samą traktować z czułością i miłością, jakiej potrzebuję, a nie na jaką zasługuję.
Tak.
Też ważne sformułowanie, z czułością i miłością, jakiej potrzebuję. I jak mam ten kontakt ze sobą, to też mi jest łatwiej wychodzić do świata, który chce mi to podarować.
Tak, bo w nas się jest szansa, że uruchomi ta energia, o której myśmy powiedzieli, na poziomie tych emocji, tak? Bo emocjonalność przeżywamy też w stosunku do siebie, nie tylko w stosunku do bodźców z zewnątrz i do innych ludzi. I to, co ty powiedziałeś, to usztywnienie takie, tak? Jeśli się ta energia zaczyna w nas poruszać i my się zaczynamy jej przyglądać, to może się pojawi ta puchatość, ta miękkość, nie? W relacji z innymi. To tak sobie teraz myślę, jak rozmawiamy i ciebie słucham, że w zasadzie to jest bardzo wyraźny znak dla innych, że ja przyzwoliłem na bliskość, nie? Że się pojawiło właśnie ten rodzaj rozmrożenia gdzieś, bo ja mam inną relację z samym sobą.
I jeszcze bym powiedziała, że to oznacza, że ja mam zaufanie do energii bliskości i miłości. Że ja wiem, że ona nie będzie krzywdząca, tylko mogę wyjść z tym, czego potrzebuję do świata, a ten świat jakoś tam odpowie. Ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że wielu naszych słuchaczy może teraz powiedzieć, ojej, ale pani nie wie, ile ja mam doświadczeń, które były krzywdzące. Wiem, naprawdę wiem, ale chodzi o to, że my możemy, właśnie to, co ty często powtarzasz, my się możemy sobą zaopiekować i z poziomu dorosłego my już możemy też nie pozwolić się wkrzywdzić w tej naszej właśnie potrzebie bliskości.
Tak, no, analiza transakcyjna też właśnie tak mówi, że nasze doświadczenia nas z przeszłości definiują, ale dorosły ma dostęp do siebie w ciągu 24 godzin, do tych doświadczeń również, ale wciąż daje sobie wybór.
Bo one nas definiują, ale nie determinują.
Nie determinują, w związku z tym my, tak.
A reakcją jest wybór, że ja mogę
wybór.
Wybierać.
Wybór taki, w którym ta przeszłość nie musi się odtwarzać u mnie tym skryptem, że ja codziennie przez te 24 godziny, korzystając z kolejnych 24 godzin, mogę przyglądać się temu, że nie musi być tak, jak w mojej przyszłości, pomimo rzeczywiście traumatycznych, trudnych moich doświadczeń, to w żaden sposób nie determinuje tego, jak przyszłość będzie, musi wyglądać. Ona może tak wyglądać, ale nie musi. Także my możemy podjąć, zmieniać decyzję.
Czyli będąc po stronie swojego wewnętrznego dziecka, możemy dokonywać wyborów jego samego. Czyli wybieram to, że potrzebuję, wybieram to, że czuję i wybieram, co chcę z tym zrobić.
Tak, wybieram sposoby zadbania o to.
Dziękuję bardzo, Zbyszku. Chciałabym Państwa zaprosić oczywiście do komentowania, gdyż nasze rozmowy mają najwięcej komentarzy, ale bardzo potrzebuję, żebyście napisali, co Wam wybrzmiało, co Was poruszyło. Natomiast my chcielibyśmy kontynuować rozmowy, pokazując Wam kolejne stany, te tak zwane wewnętrzne stany ja, które się nazywają dorosły i rodzic, i pokazać, jak one ze sobą współpracują i co to dla nas znaczy, żebyśmy mogli odzyskiwać taką większą świadomość siebie i bycia po swojej stronie?
Świadomość i autonomię. Ja to zawsze też powtarzam, że autonomię to znaczy, że ja codziennie dokonuję wyborów w zgodzie ze swoimi potrzebami, w zgodzie ze sobą i to są wybory moje i autonomiczne, więc takie no, jak najbardziej powiązane z moim tu i teraz.
Super. Dziękuję Ci bardzo, Zbyszku, i
dziękuję.
Do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.